Radio Kraków Kultura. Na co dzień.
Radio Kraków Kultura na co dzień. No cóż, Krzysztof Urbański i Ender Filharmonii Orchester w Dworzaku zawsze brzmi uderzająco, a tym bardziej uderzająco, że w tej chwili porozmawiamy na tematy, które są niezwykle ważkie, przynajmniej ja mam takie głębokie przekonanie. Justyna Poprawska i Łukasz Serwiński są w studiu Radia Kraków Kultura. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Nie będę ukrywał, że jesteśmy na ty, w związku z tym może i w takiej formie będziemy ze sobą rozmawiać, będzie nam wygodniej, a oczywiście Państwa zachęcam do tego, abyście nadstawili uszu, bowiem jesteście, moi drodzy, Justyno i Łukaszu, ambasadorami, nośnikiem pewnym wewnętrznym, mam nadzieję, głębokiej społecznej zmiany. Ta głęboka społeczna zmiana to sytuacja, w którą uwikłany jest właściwie cały świat kultury, a zwłaszcza tej, którą nazywamy powiedzmy bardziej wysmakowaną czy wyższą. Mianowicie chodzi o to, że nie ma właściwie w tym kraju wydarzeń, które nie byłyby dotowane z środków publicznych i wysokość tych dotacji jest, czy raczej ich procentowy udział jest na tyle ogromny, że w gruncie rzeczy nie wyobrażamy sobie, żeby tych pieniędzy mogło zabraknąć, bo wtedy zabrakłoby życia kulturalnego. Moi drodzy, natomiast wy macie na to inny pomysł. W związku z tym ja chętnie usłyszę od was jaki, a potem jeszcze pociągnę was za język niekoniecznie o receptę, bo oczywiście ona nie jest taka oczywista, ale o to, co chcecie za pomocą tego środka osiągnąć.
Pomysł jest o tyle nieszablonowy, że tak jak już zapowiedziałeś, całe życie kulturalne opiera się na wkładzie pieniędzy publicznych, a my chcemy stopniowo z tego wkładu rezygnować. W przypadku festiwalu, który rokrocznie organizujemy w Krakowie, Muzyka Divina, chcemy po prostu znaleźć wyjście z impasu, bo impas polega na tym, że finansowanie publiczne no, jest bardzo ograniczające. Pod wieloma względami pewnie będzie jeszcze czas, żeby to dokładnie omówić, a przede wszystkim jest obarczony bardzo dużą niepewnością. Każdy chce być pewny jutra, chce jakkolwiek kontrolować rzeczywistość, która jest przestrzenią jego pasji czy pracy, my również. Dlatego no, porwaliśmy się na bardzo ambitne dzieło tak naprawdę, bo tak jak mówisz, może to zaowocować też zmianą, która dotknie nie tylko Muzyka Divina, ale też innych inicjatyw. No i bardzo byśmy sobie tego życzyli, mając jednocześnie świadomość, że to długa, kręta droga i jesteśmy na jej początku.
No, rzeczywiście w Polsce ten mechanizm, bo powiem wprost, myślicie o tym, żeby Muzyka Divina była współtworzona, myślę tu o tym wymiarze ekonomicznym powiedzmy, czy finansowym, przez uczestników tegoż festiwalu lub innych zupełnie niezależnych od niego darczyńców. W Wielkiej Brytanii ten mechanizm działa bardzo skutecznie, ale to też jest oczywiście głęboko zakorzeniona w społeczeństwie pewna świadomość, wydaje mi się, tego, że kultura jest całkowicie nasza.
Tak, no, też różnica polega na tym, że w Wielkiej Brytanii te wydarzenia finansowane oddolnie, społecznie mają bardzo taki lokalny zasięg. Są też mniejsze, pewnie, nie wiem czy mniej kosztowne, tego nie analizowałem, natomiast chodzi o to, że lokalna społeczność składa się na wydarzenie, które ma bardzo lokalny wymiar i ją buduje. Więc to kółko jest bardzo takie szczelne, zamknięte i wewnętrznie tworzy jakiś ekosystem. U nas tak lokalnych wydarzeń jest chyba niewiele, a jeśli nawet są, no to wtedy już są w 100% uzależnione od finansowania publicznego, bo mają wymiar popularyzatorski, bo tak naprawdę powstają, żeby lokalną społeczność przekonać do udziału. I to jest już w ogóle bardzo wysoko postawiona poprzeczka.
To jest zasadnicza kwestia rzeczywiście.
Tak. No więc z jednej strony nie mamy jakiegoś społecznego genu zaangażowania społecznego w kulturę, wzięcia odpowiedzialności za życie kulturalne, no bo jesteśmy jeszcze na etapie w ogóle myślenia o tym, jak ludzi przekonać, że kultura w życiu społecznym ma znaczenie i trzeba w niej uczestniczyć i jakoś się z nią skonfrontować, żeby tę korzyść dla siebie wyciągnąć. To wciąż nie jest oczywiste, że, nie wiem, kilometr gminnej drogi to może się równać jakiś lokalny festiwal chociażby kultury ludowej, nie? Że to są te same przestrzenie społeczne, które trzeba jednakowo, przynajmniej jednakowo traktować. I tego wciąż nam brakuje.
To rzeczywiście jest też ważny wątek, mianowicie to, w jaki sposób te publiczne środki mogą być dzielone i wydatkowane, no bo w przypadku oczywiście drogi mówimy o środkach również publicznych, umówmy się, że właściwie tylko i wyłącznie tak to wygląda. Natomiast z drugiej strony w Polsce mam wrażenie, poprawcie mnie, jeżeli jadę jakimś stereotypem, jest takie głębokie przekonanie o dużym poczuciu wolności osobistej, a z drugiej strony dużo trudniej o współodpowiedzialność za dobro wspólne. Mam na myśli dokładnie rzecz biorąc to, że właściwie państwo opiekuńcze jako takie z jednej strony jest przyjmowane ok, dlatego że faktycznie daje nam środki na codzienność, a z drugiej strony jakikolwiek interwencjonizm państwowy jest odrzucany z góry, dlatego że jest narzucaniem kagańca czy zakładaniem obrony. Być może właśnie ta dychotomia jest też pewnym kłopotem czy pewną przeszkodą w tym, co próbujecie osiągnąć. Natomiast jeżeli próbujecie osiągnąć, to powiedzcie, czy w ogóle z jakimkolwiek skutkiem.
No więc skutek jest widoczny i właściwie to, z czym zaczynaliśmy, no to była niewiadoma. Była jakaś idea, która na podstawie doświadczeń już trzech odsłon Muzyka Divina wydawała się wynikać i z reakcji, i z ilości osób, która przychodzi na poszczególne edycje, i z tego rosnącego zaangażowania publiczności. Więc w naszej głowie, w połączeniu z tym, że Muzyka Divina ma ten bardzo mocny wyraz popularyzatorski, czyli jest bezpłatny wstęp, jest książka festiwalowa, zawsze jest zapowiedź konferencjerska, wszystkie szczegóły są dopracowane, czyli utrzymujemy ten standard takiego wydarzenia biletowanego, w połączeniu z tym, że jednak każdy jest też zaproszony i nie powinien się, albo zmierzamy do tego, żeby nie czuł się jakiś wykluczony, czy z poczuciem, że jakaś poprzeczka jest zbyt wysoko postawiona. No i suma tych wszystkich doświadczeń sprawiła, że pomyśleliśmy o tym kroku, który pewnie niektórym właśnie może się wydawać wyciąganiem ręki po prywatne pieniądze, albo może pewnie różne pytania budzić. No to dlaczego się bardziej nie staramy o te środki publiczne, chociaż staramy się bardzo i na wszelkie sposoby i się udoskonalamy w tym. Natomiast można się domyślić, że reakcje mogą być bardzo różne. Natomiast kiedy wystartowaliśmy z tą, właśnie to nie jest akcja, bo akcja ma jakiś koniec, a właściwie z tą ideą festiwalu społecznego i zaczęliśmy ją promować, no to ten pierwszy odzew przyszedł w sumie z takiej najbardziej intuicyjnej strony, czyli tych osób, które były wokół festiwalu, są zaangażowane, są od pierwszych odsłon, albo gdzieś miały okazję coś usłyszeć, albo sama idea jakoś mnie pociągnęła. No i ten pierwszy rzut zaangażowania faktycznie poszedł z tej strony najbliższych wydarzeń, najbliższych fundacji. Tym drugim takim, że tak powiem, krokiem było wsparcie ze strony osób udzielających się w przestrzeni internetowej, YouTube'a, Instagrama. To przede wszystkim tutaj mam na myśli Tomka Samołyka, który jest niesamowicie zaangażowaną osobą w promocję idei festiwalu i też festiwalu społecznego bardzo zachęcał. No i dzięki temu zaczęliśmy przez ideę docierać do kolejnych osób, też z informacją o festiwalu, czyli poszło od drugiej strony, nie że festiwal i zapraszamy do festiwalu społecznego, tylko festiwal społeczny, zobaczcie, co możecie z tego mieć lub co możemy razem stworzyć. I to zaczęło takie zataczać niesamowite kręgi, ale też myślę, nie wiem Łukaszu, jak to ty czułeś, ale nie wiem, czy mieliśmy takie wielkie oczekiwania. Oczywiście liczyliśmy, że to wypali i że znajdą się te osoby chętne wesprzeć, ale no, nie mogliśmy powiedzieć, że to się na pewno uda, albo że na pewno będzie świetnie przyjęte, albo że jakiś cud się wydarzy i w ogóle dojdziemy do maksimum wsparcia w ciągu 2 miesięcy. No to byłoby też naiwne. Natomiast to, co po kolei się działo, tak stopniowo, ci ludzie, którzy przychodzili, bo co trzeba powiedzieć, oni nie przychodzą wyłącznie ze swoimi pieniędzmi, ale przychodzą ze sobą. Czyli ponieważ staramy się ich też skupiać i na grupie facebookowej i poprzez jakiś taki kontakt z nimi, który stopniowo się pogłębia, tak jak każda znajomość naturalnie, no oni wnoszą ten swój pierwiastek. Każdy ma jakąś też inną motywację, to jest niesamowite, że ktoś może nie jest kimś fascynatem muzyki dawnej na przykład, ale w tej przestrzeni sakralnej i z tym repertuarem to jest właśnie to miejsce, ten czas, kiedy to takie wrażenie na nim wywiera, że po prostu no super. I wiele z tego czerpię. A inne osoby trafiły na jakąś przestrzeń, która dawno ich fascynowała, ale nie mogli znaleźć jakiegoś też źródła obcowania z taką muzyką na żywo. No, masa z tych motywacji i myślę, że one dla nas samych są takim zaskoczeniem. I myślę, że dzisiaj właśnie, ponieważ 16 dokładnie lutego, czyli kilka dni temu, minął dokładnie rok, odkąd rozpoczęliśmy te kampanie. No, zebraliśmy naprawdę pokaźną sumę pieniędzy. Dokładnie 37 464 zł.
Och, to jest precyzja.
No tak.
Widać, kto się zajmuje liczeniem.
Tak.
Wsparcia.
Nie, ja myślę, że to jest ważne, bo to jest tak, że prywatna osoba może sobie wymyślić, co to jest to 10 zł, co to jest to 30 zł co miesiąc, czy 50, bo tu może wspomnę, że to wsparcie jest regularne, znaczy opieramy się na tym.
Właśnie miałem pytać, czy to jest tak, że raczej staracie się zachęcać waszych darczyńców do tego, żeby wspierali was przez cały rok regularnie, bo też rozumiem, że taki jest rytm działania fundacji, czyli siłą rzeczy po prostu musicie działać nieustająco, czy właśnie przewaga jest tego regularnego wsparcia, czy tych incydentalnych dotacji, które pewnie też się zdarzają?
W ramach akcji Festiwalu Społecznego właściwie wyłącznie otrzymujemy wsparcie regularne. Fundacja jako taka otrzymuje też incydentalne darowizny, to jest jasne, natomiast też komunikujemy to w ten sposób, że patron festiwalu to jest ktoś, kto regularnie, no najczęściej w cyklu comiesięcznym wspiera po prostu organizację festiwalu. No i takich osób zebrało się już 70 kilka w ciągu roku, co... No wiesz, Pawle, nie mamy punktu odniesienia, bo czujemy się tutaj pionierami.
Oczywiście.
Natomiast subiektywnie i myślę obiektywnie można powiedzieć, że to jak na pierwszy rok, jak na tak w sumie młody festiwal, to jest sukces.
Właściwie, kiedy was słucham i myślę o tym, co powiedziałem wcześniej, czyli o tym stereotypowym w jakiś sposób myśleniu, to odnoszę wrażenie, że tak jak przypadki kilku stacji radiowych, które ostatnio się zrodziły i też są finansowane przez słuchaczy de facto, czyli jest to dla mnie pewien wyraz takiego prawdziwego radia społecznego, czyli ludzie, którzy, do których ono jest skierowane, faktycznie łożą na jego utrzymanie. Tak i wam udało się znaleźć jednak źródło tej społecznej energii, która być musi, tylko być może nikt po prostu na to wcześniej nie wpadł.
No, potrzeba matką wynalazku. Nie będziemy ukrywać, że my w momencie, kiedy decydowaliśmy się na ten krok, byliśmy podstawieni pod ścianą i no, mieliśmy przed sobą bardzo taką niekomfortową sytuację, w której albo mogliśmy odwołać całkowicie odsłonę Muzyka Divina, albo ograniczyć ją do jednego, dwóch maksymalnie koncertów. Licząc na to, że gdzieś po drodze coś się wydarzy, co pozwoli ten festiwal ocalić. Szczęśliwie wtedy dostaliśmy jednak skromną, ale jednak dotację z programu ministerialnego po odwołaniu od pierwotnej negatywnej decyzji. Jednocześnie uruchomiliśmy akcję Festiwalu Społecznego, która już dała jakiś taki bufor bezpieczeństwa, a przede wszystkim nam podniosła morale i pokazała, że to jest jednak możliwe, że to nie jest utopia i to jest też możliwe w Polsce, nie tylko gdzieś tam na zachodzie, w innym kontekście kulturowym. Więc to poszło tak naprawdę równolegle. Dzisiaj myślimy o tym już nie w takim trybie kryzysowym, tylko tak naprawdę myślimy o tej społecznej zmianie. Najpierw wokół Muzyka Divina, która być może pokaże innym, że da się, że warto, że to jest jakaś droga na budowanie życia kulturalnego w Polsce również.
Mam nadzieję inaczej, prywatnie bardzo wam kibicuję i wrócimy za chwilę do rozmowy. Pozwólcie, że zaproszę was na chwilę muzyki i porozmawiamy o światłach i cieniach dotychczasowego modelu finansowania kultury. No i o tym, w jaki sposób, mam nadzieję, wasza inicjatywa przyniesie też głębszą zmianę i jak to życie kulturalne mogłoby wyglądać, gdyby takich inicjatyw było więcej. Urokliwa pioseneczka w wykonaniu Le Poème Harmonique. Trochę też o wykluczonych, Allons vieilles en parfaite, czyli o starszych, niedołężnych paniach. I właściwie, o ile ona sama jest oczywiście groteskowa, o tyle myślę, że sytuacja wykluczeń jakichkolwiek, zwłaszcza z życia kulturalnego, które i tak, mam wrażenie, w takim ogólnym spojrzeniu jest dość, stawia poprzeczkę dość wysoko, jest chyba istotna. Wspominaliście o tym na początku naszej rozmowy, czyli właśnie o likwidacji barier. Ostatnio rozmawialiśmy też na ten temat w Radiu Kraków Kultura i jestem bardzo ciekaw, czy i na tym polu jesteście w awangardzie, a mianowicie, czy oprócz tej bariery ekonomicznej staracie się też znosić inne bariery, czy to w przypadku muzyki Divine, czy w przypadku festiwalu Rezonanse.
Tak, taka największa próba, czyli staranie też o specjalny grant z tego tytułu była podjęta przy trzeciej odsłonie. I tutaj w ramach dofinansowania z kultury dostępnej współpracowaliśmy z osobami niewidomymi oraz niepełnosprawnymi, żeby udostępnić im umożliwić właściwie możliwość uczestnictwa w koncertach, czyli w razie potrzeby zapewnić pokonanie schodów, łącznie z wózkiem inwalidzkim, oraz też zapewnienie dogodnych miejsc, programów z powiększonym drukiem, no i tego typu działania, też obecność służby maltańskiej, czyli opieki medycznej. To zostało zrealizowane.
Trafiliście do tych osób tak swoją drogą? Rzeczywiście osoby z niepełnosprawnościami czy jakimiś dysfunkcjami były uczestnikami wydarzeń festiwalowych?
Tak, były uczestnikami. Choć w ramach tego programu udało się po prostu też nawiązać współpracę, czyli bardzo konkretnie nawiązać też na szczeblu takim organizacyjnym porozumienia i też przyciągnąć te osoby. Chociaż jest to też taki wyjątkowa grupa osób w tym sensie, że wydaje mi się, że to też wymaga przekroczenia takiej może świadomości też u tych osób właśnie, że oni naprawdę są zaproszeni i że naprawdę są mile widziani. I to jest prawdopodobnie temat zupełnie jeszcze większy i osobny. Natomiast jak najbardziej podejmujemy takie działania i przy każdej edycji, czy to w ramach właśnie specjalnych finansów, czy po prostu w ramach organizacji festiwalu, no nie wyobrażamy sobie, że ktoś, kto potrzebuje pomocy, czy to właśnie wejściu do kościoła, czy innej pomocnej ręki, by jej nie otrzymał. To nie wchodzi w grę. Tak.
Ja tutaj małe ad vocem tylko pozwolę sobie wtrącić, że wydaje mi się, że w przypadku Muzyka Divina to nie wypaliło. To znaczy rzeczywiście pojawiły się osoby z niepełnosprawnościami, pojawiły się kilka osób niewidomych, natomiast mocno się staraliśmy, mieliśmy na to zapewnione środki, dużo się wokół tego działo, tak nam się przynajmniej wydawało, że próbujemy do tych osób skutecznie dotrzeć, a efekt był mizerny. To, co w tym obszarze wydaje mi się sukcesem, to bardziej festiwal Rezonanse, dlatego że tam rzeczywiście to życie kulturalne wskrzesiliśmy na moment w miejscach bardzo nietypowych, odległych, dalekich od centrów kulturalnych i rzeczywiście udało się przyciągnąć lokalną społeczność, która nawet wiedziona zwykłą ciekawością pojawiła się na koncertach. No ale zaszczepiliśmy w nich pragnienie czegoś więcej i to rzeczywiście wciąż nas wraca, wciąż gdzieś tam jakieś pytania, czy wrócimy do tego miejsca, czy w ogóle festiwal będzie kontynuowany, jeśli tak, to gdzie. Te echa się ciągną od października ubiegłego roku i to jest bardzo przyjemne. To jest rzeczywiście takie wskrzeszanie życia kulturalnego w miejscach dawno zapomnianych jest wielką frajdą i takim przywilejem też dla nas.
Czyli rzeczywiście dali się przekonać, mimo tych naszych obaw, czy rzeczywiście trzeba lokalne społeczności przekonywać do uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych. I okazuje się, że nawet później będą tego łaknąć. Znam ten przykład dość dobrze z miasta, które jest przepiękne na rubieżach Małopolski i faktycznie do momentu, kiedy nic się tam nie działo kulturalnie, właściwie można również tam było żyć. Natomiast odkąd jest tam Festiwal Muzyki Dawnej, to już rzeczywiście lokalnej społeczności trudno wyobrazić sobie, żeby nagle go mogło zabraknąć.
No myślę, że Bierz to już jest w ogóle centrum kulturalnym teraz po tylu latach Festiwalu Kromera, to rzeczywiście zmieniła się w ogóle ta optyka patrzenia na to miejsce na mapie. I to jest
być też może,
sukces oczywiście.
Być może masz rację, natomiast wiesz, że za tym idzie ogromna odpowiedzialność, a mianowicie teraz będziecie już musieli robić Festiwal Rezonanse prawdopodobnie zawsze.
Taki mamy plan.
Tak, tylko mamy sprytny pomysł na to. To znaczy, festiwal będzie wędrujący, więc kogoś zawsze osierocimy, kogoś zawsze
przygarniemy
na nowo. Ale śmieję się oczywiście, to też jest wielka sprawa, żeby z takim festiwalem odwiedzać cerkwie i kościoły leżące na szlaku architektury drewnianej, bo właśnie w takich miejscach gościmy.
Właśnie sobie uświadomiłem, że w gruncie rzeczy nie wytłumaczyliśmy, czym są rezonanse.
Tak. Klątwa wiedzy nas tutaj dopadła, ale rzeczywiście chodzi o koncerty muzyki sakralnej w wyjątkowych przestrzeniach kościołów, które no, niektóre z nich są bardzo zadbane i bardzo takie ważne na mapie też turystycznej, bo to są zabytki UNESCO, regularnie odwiedzane przez turystów, a niektóre zamknięte na głucho, gdzie trzeba najpierw skosić metrową trawę, żeby dotrzeć do wejścia, uprzątnąć te świątynie
z pajęczyn
i zainstalować tam całą technikę koncertową i przynajmniej na ten jeden moment w roku sprawić, żeby to miejsce ożyło, rozbłysło blaskiem i dźwiękiem.
To też jest taka inicjatywa, która faktycznie pokazuje w dużej mierze zapomniane i wydawałoby się, że pewnie przez ostatnie dekady, mam na myśli oczywiście czas po II wojnie światowej, z pozoru nikomu niepotrzebne dziedzictwo, a dzięki rezonansom rozumiem, że może ono zyskać nowy blask albo przynajmniej zostać solidnie odkurzone, co też na pewno dobrze tym zabytkom zrobi, zwłaszcza, że jak wiemy, ten region południowego Podkarpacia i południowej Małopolski, myślę o jej wschodniej części, no, obfituje rzeczywiście w architekturę drewnianą, zarówno cerkiewną, jak i rzymskokatolicką.
Tak, rzeczywiście tych zabytków jest mnóstwo. Jest ponad 130 zabytków wpisanych na szlak architektury drewnianej. Pewnie około setka z układem to są zabytki sakralne. No a z tego powiedzmy, że do takich działań kulturalnych nadaje się około 30-40. Od tego jeszcze trzeba odjąć te, gdzie nie ma zupełnie żadnego zaplecza, prądu, dojazdu, na przykład są w środku lasu. No i więc ta lista miejsc, które możemy odwiedzić, nie jest aż tak obfita, ale faktycznie szlak jest przebogaty. Przepiękny.
No tak, ja myślę, że takim czymś, czego nie mogliśmy zaplanować lub tylko sobie wyobrazić, jakby to, jaki oddźwięk mogą mieć te koncerty, choć oczywiście tu nic nie jest pewne, jest też to, że te osoby, mieszkańcy po prostu miejscowości, w których te koncerty mają miejsce, mają okazję zobaczyć to dziedzictwo, które być może im się opatrzyło, no to tak jak my mieszkamy, nie wiem, w Krakowie i kto tu przyjedzie, to tam wiadomo, że och i ach. Natomiast no, nie sposób tego zauważać codziennie, prawda? Z drugiej strony właśnie tam na Podkarpaciu, no te świątynie są używane okazjonalnie lub wcale. Tymczasem okazuje się, że wśród też starszej społeczności bardzo silne wspomnienia są związane. To były miejsca kultu, to były ich parafie kiedyś. Nie było tych murowanych kościołów, które często teraz górują w bliskim sąsiedztwie nad tymi drewnianymi świątyniami. I to jest przeżycie, wydaje mi się, i to było widoczne, że oni przychodzą, przyszli i zobaczyli znowu to, co pamiętali, może nie w kontekście liturgii, ale też w adekwatnym kontekście z tą oprawą, ze światłem, z tą całą taką aurą skupienia i skupienia na muzyce i na tym przekazie. I myślę, że to jest takie, być może im to jakoś też udowodniło, czy pokazało, że się da, że to nie jest zapomniane, że można, no liczymy, że właśnie to też wzbudzi w nich taką pewność siebie większą, że warto. I czasem może nie trzeba aż takiego wielkiego wysiłku, że można coś razem zrobić.
Tak, to jest chyba kluczowe słowo razem. Mam wrażenie w ogóle, że wyrastacie na takich inicjatorów życia społecznego, nie tylko kulturalnego, ale w ogóle specjalistów od wytwarzania pewnego rodzaju takiej również oddolnej energii. Nawet jeżeli to wy jesteście tymi akuszerami, to jednak rzeczywiście w tych ludziach, do których docieracie, coś się zmienia. Zarówno w tych w Krakowie, myślę tu tym razem o tym ekonomicznym bardziej wymiarze, jak i tych z małych, często zapomnianych społeczności zupełnie, pewnie w jakiś sposób osamotnionych. Też myślę tutaj oczywiście o interwencji władz, czy właściwie kogokolwiek, kto tylko tę służbę publiczną wobec nich mógłby pełnić. Słuchajcie, chciałbym was zapytać, wracając jeszcze do rozmowy na temat muzyki divinej i festiwalu społecznego sensu stricto, w jaki sposób to finansowanie państwowe, ten system, który właściwie jest jedynym i obowiązującym w naszym kraju. Jakie są jego cienie, które skłoniły was do tego, żeby rzeczywiście wyjść z taką inicjatywą do ludzi oddolną, powiedzmy sobie wprost. I co jest w tym systemie, że on pozostawia was w takim permanentnym roztrzęsieniu i niepewności?
Rzeczywiście jest tak, jak mówisz, że to jest jakaś rzeczywistość słodko-gorzka, bo z jednej strony daje szansę i daje tlen, z drugiej strony nakłada szereg ograniczeń, z których chyba najboleśniejszym jest niepewność i jakiś rodzaj nieprzewidywalności jutra dla nas, z perspektywy organizatorów, ale też nieprzewidywalności i nieklarowności reguł, które rządzą tym wsparciem. Przynajmniej takie mamy doświadczenie po tych kilku latach walki o nie. Ta nieprzejrzystość systemu przede wszystkim polega na tym, że my cały czas nie mamy takiego czucia, o co tak naprawdę grantodawcy chodzi. Nie mamy przekonania, co w danym naborze jest wiodące z perspektywy idei programu, jego założeń merytorycznych, nasze starania, żeby podnosić jakość artystyczną muzyka divina, tak naprawdę nie są rokrocznie w ogóle doceniane. Nie są też szczególnie brane pod uwagę wydarzenia, które organizuje fundacja i portfolio, które oczywiście z roku na rok rośnie. To też nie odzwierciedla się w ocenie organizacyjnej. Oczywiście bierzemy pod uwagę, że nasze zdolności pisania wniosków może nie są, nie wiem, na jakimś wysokim poziomie, ale też nie potrafimy tak naprawdę tego zobiektywizować. Nie potrafimy się skonfrontować.
Z drugiej strony, przepraszam, że ci wejdę w słowo. Właściwie jakie to jest kryterium oceny, umiejętność pisania wniosku, a fakt wartość projektu, który przedstawiacie?
No to myślę jest jasne, nie? Że to tak naprawdę zaczyna wyglądać jak nowa matura, która pewnie odarła ludzi z umiejętności myślenia o meritum, a skupiła ich uwagę na jakichś używaniu słów kluczowych, na używaniu takich językowych wytrychów do osiągnięcia celu. No i podobnie jest tutaj. My musimy kluczyć, my musimy lawirować po to, żeby gdzieś tam dopasować nasz projekt do kryteriów jak najbardziej. No jeszcze zdarzają się takie kwiatki jak rok tego czy tamtego i nie wiem, na liście wyników ocenionych pozytywnie w programie Muzyka były wydarzenia poświęcone Stanisławowi Lemowi, bo w zeszłym roku mieliśmy właśnie jego za patrona. Nie krytykuję tego, tylko to jest rzeczywistość, w której trudno się odnaleźć i trudno się spozycjonować. Mając bardzo ściśle określoną misję, bardzo ściśle ściśle określony profil wydarzenia, no i jednak poruszając się w jakiejś niszy. Nie jesteśmy pankulturowym wydarzeniem, które gdzieś tam może się przykleić do każdej idei, która teraz dla grantodawcy będzie istotna. No i co z takimi wydarzeniami, które po prostu chcą trwać i się rozwijać na swoim polu, nie chcą się wpisywać w jakąś ogólną narrację, nie z niechęci, jakiejś wrogości, tylko po prostu z chęci zachowania tożsamości. No to jest pierwszy obszar, a drugi to jest szereg rzeczy organizacyjnych, które dla tak małej organizacji jak nasza, bo mamy zespół, który liczy kilka osób i organizuje dwa festiwale i działalność wydawniczą i tak dalej. I mamy mnóstwo zapału do pracy, ale w momencie, kiedy wchodzi na to wszystko konieczność bardzo dużej pracy biurokratycznej, tej całej papierologii związanej z grantami, które, żeby to wszystko ogarnąć, to nie może być jeden grant, tylko kilka w roku, no to okazuje się, że gdyby przeliczyć to na godziny, no to dobijamy do etatu poświęconego tylko na obsługę grantów. No to jest, jak sam możesz poczuć, jakiś taki kij w szprychy całej machiny, nie? Że my musimy tyle naszej energii i pieniędzy poświęcać na obsługę czegoś, co ma przynieść jakąś część budżetu wydarzenia, które chcemy zorganizować, na które my musimy zdobyć jednak 100%, a nie tych.
W dodatku nie masz nigdy pewności, że rzeczywiście przyniesie.
Tak.
Czyli bardzo często
to jest zawsze jakiś zakład
ryzyka. Ta praca jest tak, dokładnie, pewną parą w gwizdek, w jakimś przynajmniej stopniu oczywiście. Dla mnie jest jeszcze jeden bardzo poważny mankament, mianowicie to, że oczywiście rozumiem, że budżetowanie wszystkich jednostek publicznych w Polsce jest roczne, natomiast to pociąga za sobą też brak pewnej długofalowej perspektywy, to znaczy nie jesteśmy w stanie na przykład założyć, czy przyjąć pewnych założeń dotyczących, dajmy na to, organizacji festiwalu na najbliższą dekadę, która oczywiście daje na tyle duże wyprzedzenie, że nie tylko w dużej mierze ułatwia choćby negocjacje z artystami, czy po prostu umożliwia wbicie się w ich kalendarz, co nierzadko jest, czy bywa trudne, ale też daje pewną długofalową perspektywę stabilności względnej, a to przy naszym stanie prawnym jest kompletnie właściwie niemożliwe.
Wiesz, no muszę się jeszcze do tego odnieść, bo to rzeczywiście trafiłeś w samo sedno i schodząc z poziomu ogółu do szczegółu, w naszym przypadku ten system powodował takie sytuacje, w których my nie byliśmy w stanie zapłacić artystom w należytym terminie po festiwalu, dlatego że grantodawca opóźniał wypłatę grantu. To wiadomo, pandemia, mało etatów, etc. Podwodów jest mnóstwo. Natomiast nas, jako organizatorów, stawiało to w idiotycznej sytuacji. Nadszarpnęło nasz wizerunek, jakieś zaufanie między nami a artystami, które też jest bardzo taką ważną walutą dla fundacji i dla festiwalu. No i sprawia, że my, no właśnie, też mamy jakieś ograniczenia artystyczne wynikające chociażby z tego, że zamówienie programu specjalnie dla festiwalu, co wcale nie jest jakimś niewyobrażalnym sukcesem, tylko po prostu normalną praktyką, którą...
Ani ewenementem, tak?
Dokładnie. No, dla nas jest w tym momencie bardzo, bardzo trudne, bo musielibyśmy mieć bardzo duże zaufanie u artysty, który w ciemno chciałby poświęcić mnóstwo godzin swojej artystycznej pracy na to, żeby zrobić program, który albo będzie wystawiony, albo nie. No to no wiadomo, to się nie da. Nie da się w ten sposób budować tej jakości, o którą nam chodzi. Dlatego też w idei festiwalu społecznego jako jeden z podstawowych sukcesów, które możemy wspólnie z publicznością osiągnąć, jest właśnie to, żeby nieustannie dźwigać poziom artystyczny festiwalu, właśnie przez to, żeby planować jego przyszłość z dużym wyprzedzeniem i robić rzeczy naprawdę unikatowe.
W istocie zakładam, że wasz pomysł wobec tego przyjmuje za pewną bazę fakt, że osoby, które są zaangażowane we współfinansowanie festiwalu, a tym samym jego współtworzenie w jakiś sposób, będą z wami przez dłuższy okres i faktycznie pozwolą na pewnego rodzaju wyprzedzające działania albo w ogóle myślenie o jakiejś sensownej przyszłości.
No tak, to jest bardzo kluczowe i mamy naprawdę nadzieję, że te osoby zostaną z nami długo, tak długo jak będzie festiwal. Wydaje mi się, że też tu zachodzi taka pewna, może pewne odwrócenie czy paradoks, który jest też napędzający. Polega on na tym, że te osoby, które postanawiają nas wspierać cały rok, obdarzają nas zaufaniem na zaś. Czyli ofiarowują nam swoje środki miesięcznie przez cały rok, nie wiedząc jeszcze szczegółów na przykład kolejnej edycji, czyli nie wspierają nas dlatego, że będzie ten i ten artysta. Bo powiedzmy w przypadku wydarzenia biletowanego, no to mamy artystę, mamy program, decydujemy się na zakup biletu, ponieważ nas to interesuje, chcemy skorzystać, po prostu pójść na koncert. Tutaj to wsparcie patronów zakłada, że wydarzenie w ich oczach jest wiarygodne, jest warte i myślę, że to jest taka podpora też w takim psychicznym sensie, czy takim właśnie motywacyjnym, która jest no, nie do przecenienia. A oczywiście ta możliwość układania perspektywy w kontekście tych środków, które spływają regularnie, to uwalnia nawet w przypadku takiej właśnie kwoty, która jest już znacząca, tak jak teraz po roku blisko 40 tysięcy złotych, no to jest w wymiarze regularnym, a nie doraźnym w jednym punkcie, no to bardzo pozwala też przecież ekonomicznie i wydajnie dysponować tymi środkami, czyli tak naprawdę no mieć więcej za te same pieniądze, albo po prostu lepiej też.
Wydaje mi się, że to rzeczywiście jest taki aspekt, o którym rzadko się myśli. I to jest kolejny pewien mankament publicznych środków, czyli to, że one są rozpatrywane dopiero gdzieś przy końcu pierwszego kwartału roku, w którym te wydarzenia mają się dziać. W związku z tym z jednej strony dostajemy kondensację wydarzeń w drugiej połowie roku siłą rzeczy.
I martwe przedwiośnie.
I martwe przedwiośnie, tak, zgadza się. A z drugiej strony też kwestia taka, że oczywiście rzeczy załatwiane, kupowane z pewnym wyprzedzeniem, nie wiem, choćby weźmy tu pod uwagę bilety lotnicze, rzeczywiście wychodzą ekonomicznie dużo bardziej opłacalnie niż takie, które są kupowane na ostatnią chwilę.
No wiesz, nie mam danych, ale wydaje mi się, że sporo organizatorów jest w sytuacji, w której nie mają żadnego kapitału żelaznego, żadnego bufora finansowego, który pozwala im te środki potem pozyskane z grantów sobie zrefinansować, prawda? I jakoś w ciągu roku mieć płynność.
Wytworzenie poduszki finansowej, tak, myślę, w organizacji pozarządowej jest rzeczywiście piekielnie ciężkie, zwłaszcza, że wszystkie pieniądze, które dostajesz z grantów, nie tylko musisz mieć wkład własny, to jeszcze w dodatku musisz je potem rozliczyć co do złotówki, w związku z tym de facto może ci nie zostać nic.
Trzeba je też rozliczyć w wyznaczonym terminie, co doprowadza do takich absurdów, że nawet gdybyśmy mieli te środki na koncie wolne, to musimy je wydatkować w widełkach założonych przez grantodawcę, bo potem ich nie rozliczymy, czyli one muszą sobie tam odczekać, aż te ramy terminu projektu nadejdą, no i wtedy dopiero możemy je wydatkować. No więc absurd goni absurd, niestety.
Brzmi jak rzeczywistość NGO-su i brzmi jak rzeczywistość organizatorów festiwali, ale spójrzmy na to z tej lepszej strony. Z tego, co mówiłaś, Justyno, dwa słowa przyszły mi do głowy jako takie zupełnie pierwszorzędne w waszej działalności i współpracy waszej z darczyńcami, czyli z jednej strony partnerstwo, z drugiej strony zaufanie, i to chyba jest nawet bardziej istotne, dlatego że rzeczywiście trochę, powiedzmy w cudzysłowie, kupują kota w worku, ale z drugiej strony też dzięki działalności waszej i Festiwalu Muzyka Divina plus minus wiedzą, jaki ten kot może być potencjalnie i że jednak warto w niego inwestować.
Tak, no w sumie w najlepszy i zwięzły sposób to podsumowałeś i też wydaje mi się, że oczywiście to wsparcie patronów, mamy takich patronów, którzy są na przykład z nami od samego początku. Są tacy, którzy no, z jakichś powodów, oczywiście to jest naturalne, że chwilowo nie mogą wesprzeć, potem wracają. Natomiast ta atmosfera, która jest budowana wokół tego to, że wiemy, że to jest potrzebne i że te osoby chcą mieć w tym udział, to jest niesamowicie istotne. A także wydaje mi się, że coś, co się nazywa społeczne, no nie może być tworzone w oderwaniu od odbiorców. I no mamy też takie marzenie, że jeżeli to wsparcie będzie miesięcznie wzrastać, tych osób zaangażowanych będzie coraz więcej, no to pozwoli nam to na przykład zadecydować razem z patronami o wyborze jednego z koncertów na Musica Divina na przykład. Lub jeżeli on będzie jeszcze większe, bo to wiadomo, że to wszystko jednak te kwestie finansowe rządzą, no to może to będą i dwa koncerty, i trzy. Oczywiście to jest być może daleka perspektywa. Natomiast chcemy się z nimi komunikować. Jest z ich strony ta chęć komunikacji też i wyrażania tych swoich odczuć, przemyśleń. I bardzo to doceniamy i szanujemy.
Bardzo się cieszę i Radio Kraków Kultura i ja też osobiście będziemy wam bardzo kibicować i mam też nadzieję, wybaczcie, że to mówię, ale muszę to powiedzieć, że kolejne inicjatywy będą dołączać do tego waszego pomysłu, powiedzmy. Myślę, że możecie nieść ten kaganek na początku, ale że kolejne festiwale, kolejne inicjatywy będą próbować rzeczywiście wchodzić w dialog ze swoimi odbiorcami, bo to chyba też jest istotny aspekt tego wszystkiego rzeczywiście. I jednocześnie próbować trochę dyskutować z tym systemem, w którym wszyscy organizatorzy żyjemy, a tym samym i rzeczywiście budować pewną społeczną świadomość i współodpowiedzialność za to całe życie, nie tylko codzienne, ale też i kulturalne, a może zwłaszcza kulturalne, bo ono wymaga pewnego rodzaju szczególnej troski, mam wrażenie.
To, co mnie bardzo zaskakuje po tym roku naszych doświadczeń z festiwalem społecznym, to to, że nasi patroni nie wyglądają, nie brzmią jak ludzie, którzy z nami dźwigają pewne brzemię, nie? Że to nie jest coś, co jest naszą wspólną bolączką, na którą próbujemy znaleźć receptę. Nie, to raczej jest wspólna radość tworzenia nowej perspektywy, jakaś energia, która się rzeczywiście i nam udziela w czasie tego roku, że możemy dokonać razem tej społecznej zmiany, ale to, wiesz Paweł, w tym mikrowymiarze, nie? To znaczy, jeśli to będzie miało oddźwięk społeczny, super, to w ogóle będzie nasza wielka radość. Na razie ten nasz horyzont jest trochę węższy, ale właśnie przez to, że czujemy to ich zaangażowanie tak bardzo namacalnie jakby w pytaniach, w zaangażowaniu jakby w cały ten proces tworzenia festiwalu, w poznawanie trochę tej festiwalowej kuchni, w pytanie o to, jacy artyści przyjadą, a czy może przyjechać tamten. No, wiadomo, zaczyna się robić taki ferment, też Facebook daje do tego fajne narzędzie, bo można podyskutować, trochę spotkać się bliżej. To sprawia, że to wszystko nie jest przesiąknięte tym defetyzmem, nie? Że to nie jest tak, że my tutaj po prostu robimy taką leśną partyzantkę, ale zasadniczo trwa wojna i jesteśmy w stanie jakiejś permanentnej konfrontacji, tylko mamy z tego radość. I to jest to, co ja chciałbym też w naszych słuchaczach zaszczepić, którzy pewnie część z nich w ogóle nie zna Musica Divina i mam nadzieję, że ta audycja trochę ich zachęci, żeby przynajmniej wpisać sobie ten festiwal społeczny.pl i zobaczyć tam zrąb tej idei, o której tutaj rozmawiamy, bo ona jest wielowymiarowa. To nie chodzi o to tylko, żeby uratować Musica Divina i dać nowe podstawy dla tego konkretnego festiwalu, tylko zobaczyć, że ta relacja, ten kontakt z publicznością, który dla każdego organizatora i dla każdego artysty jest ważny, może mieć też inny wymiar tej współodpowiedzialności, która nie jest właśnie tym brzemieniem, tylko jest wspólną radością tworzenia. I na zupełnie innym wymiarze niż to się odbywa w momencie, kiedy ktoś po prostu przychodzi do kasy, kupuje bilet na koncert, ma z tego frajdę, wychodzi do domu i szuka sobie kolejnego, nie? Tylko, że jest takie miejsce na mapie kulturalnej, którego ja jestem ważną częścią i na które mam wpływ i o którym ja jako słuchacz decyduję. No to jest, myślę, zupełnie nowa rzeczywistość.
Wobec tego mam nadzieję, że z nowej rzeczywistości stanie się to po prostu rzeczywistością, czego bardzo, bardzo wam życzę. I myślę, że życzę też tego naszemu społeczeństwu. Z drugiej strony, gdyby nie wy, gdyby nie ci, którzy umożliwiają czy dają narzędzia do tego, żeby faktycznie zmienić takie myślenie, to pewnie nic by się nie stało, więc za to wam dziękuję, podobnie jak za dzisiejszą rozmowę w Radiu Kraków Kultura. Justyna Poprawska i Łukasz Serwiński z Fundacji Incanto. Drodzy, powiedzcie jeszcze, czy planujecie, bo zakładam, że oczywiście planujecie w tym roku festiwale Musica Divina i wprawdzie wykraczający poza region Radia Kraków Kultura, bo na Podkarpaciu, ale jednak festiwale Rezonanse. I w jakich mniej więcej terminach, a ja liczę, że oczywiście się będziemy przed nimi spotykać jeszcze, żeby o nich porozmawiać.
Zapowiedź rezonansu, Justyna, tutaj.
Dobrze, to zaczniemy od tej drugiej, bardziej drugiej połowy roku. A więc rezonanse z założenia w terminie jesiennym się odbywają. W zeszłym roku był to 8 do 10 października. W tym roku przesuniemy się o tydzień wcześniej, więc będzie to 30 września do 2 października. Jest to piątek, sobota, niedziela, czyli taki idealny moment, żeby jeszcze skorzystać z tych też uroków i tego piękna jesiennego, szczególnie widocznego na Podkarpaciu. No i też szansa dla tych, którzy przyjadą z dalszych okolic czy z miast, żeby i skorzystać muzycznie, duchowo i no i też właśnie napawać się okolicznościami. Gdzie będziemy gościć? No mamy...
Wiecie już właśnie, skoro jest tak, to wędrujący tak, festiwal.
Wiemy.
Tak, wiemy i zdradzimy.
Jak możecie, to zachęcam oczywiście, chociaż nie zmuszam.
Nie, to myślę, że to nie jest tajemnica. W zeszłym roku byliśmy bardziej w kręgu Krosna, czyli to było Czertesz, Haczów oraz Bliznę. Natomiast w tym roku planujemy przenieść się bardziej w okolice Sanoka. Haczów pozostanie, ponieważ jest to, po pierwsze, świetną relację tam udało nam się nawiązać i jest ogromna też chęć, więc no, chcemy to kontynuować, budować dalej. Drugie miejsce to będzie Turzańsk i to będzie Cerkiew, wciąż czynna parafia, też zabytek UNESCO. Haczów także jest zabytkiem UNESCO. Oraz cerkiew, ale pełniąca już funkcję kościoła rzymskokatolickiego w Tyrawie Solnej. To jest w Dolinie Sanu.
Coś to państwu mówi w ogóle?
Ale to proszę sobie to sprawdzić jest? Koniecznie.
Sobie mnie nic, ale właśnie zachęcamy, tym chętnie sprawdzę.
Zachęcamy, bo samo już oglądanie nawet na fotografiach tych rejonów, nawet Google Maps, czy spojrzenie na te miejsca, to już budzi takie ciepło w sercu i myślę, że będzie dobrą zachętą.
No dobrze, to teraz muzyka divina, tak?
Bardzo proszę.
To skoro jesteśmy w radio, to ja pojadę Wojciechem Manem i powiem, jeśli wszystko będzie dobrze, to spotkamy się między 2 a 6 sierpnia. Oczywiście w Krakowie to jest niezmienne i podstawowe, a gdyby festiwal społeczny był na daleko bardziej zaawansowanym etapie, to już moglibyśmy zdradzić program, a tak to nie możemy. W każdym razie zapraszamy na muzykę divina. Mam nadzieję, że to będzie kolejne bardzo przyjemne doświadczenie dla naszej publiczności i też coś, co całą tę naszą ideę i artystyczną, i społeczną popchnie dalej, nowy etap.
Radio Kraków Kultura na pewno będzie z wami na muzyce
bardzo
divinie.
Bardzo zapraszamy i bardzo dziękuję.
Jeżeli tylko oczywiście nas zaprosicie, a już to zrobiłeś. Bardzo dziękuję. Raz jeszcze Justyna Poprawska, Łukasz Serwiński. Dzięki śliczne za wizytę w Radiu Kraków Kultura. No i mam nadzieję, że do rychłego zobaczenia. Jeszcze wam zdradzę, że mamy pomysł w Radiu Kraków na debatę dotyczącą wykluczeń, a właściwie włączania najróżniejszych grup wykluczonych w wydarzenia kulturalne. W związku z tym liczę i na wasz wkład i doświadczenie w tej rozmowie. Od razu zdradzam również.
Dzięki serdeczne za zaufanie.
Dzięki śliczne. Radio Kraków Kultura na co dzień do 10 z państwem, a nasi goście, no, za kilka, myślę, miesięcy z powrotem w RKK.